not travel into areas affected by
the I have to go to the medical condition.
Yes.
Po dwóch reportażach TVN i raporcie Watykanu Polacy i cały świat dowiedzieli się o tym, że najbliższy współpracownik Jana Pawła II brał udział w kryciu pedofilii w kościele katolickim. Jednak kardynał Dziwisz na antenie telewizji Trwam powiedział, że przebacza narodowi. Czy z ust kardynała doczekamy się kiedyś słów przepraszam i wymierzenia sprawiedliwości? To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Zaczynamy przedświąteczny tydzień w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
I oczywiście pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam.
Witam Cię również. Czekamy na Wasze pytania i komentarze z hashtagiem IPPTV. Do nich przejdziemy w drugiej części programu. Dzisiaj również premiera komiksu Czas Apokalipsy. I w drugiej części połączymy się z jego autorem Andrzejem Patalonem. A teraz na początek pokażmy fragment wypowiedzi kardynała Dziwisza w telewizji Trwam, która wywołała wiele kontrowersji. Wracamy za chwilę.
Jest to wyraz wdzięczności za to wszystko, co wniósł Jan Paweł II w historię narodu słowackiego, w ich wyzwolenie się z komunizmu. Przecież on zawsze był z nimi, wtedy, kiedy Kościół tam był bardzo prześladowany. On dał Polsce nadzieję. Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, która była kilkadziesiąt lat temu. Była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem. Najwybitniejszy Polak w historii naszego narodu i święty. Jeśli ktoś tego nie pamięta, to popada w wielki błąd. Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. I jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból. Ale przebaczam. Jeśli ktoś mówi, żeby zaniedbali czegoś, to znaczy nie zna pracy w Stolicy Apostolskiej. Watykan to jest papież, ale także i urzędy. I każdy z tych urzędów ma jeden dział i tym się zajmuje. Wszystkie rzeczy, które dochodziły do papieża bezpośrednio, zostały potem poprzez papieża skierowane do odpowiednich urzędów do załatwienia. Nic się nie ukrywało. Wszystko starało się podjąć, przemyśleć i umiejętnie z odpowiedzialnością działać.
Kardynał Dziwisz przebacza Polakom. Panie mecenasie, czy rzeczywiście kardynał Dziwisz jest ofiarą i to Polacy, my dzisiaj jako naród go skrzywdziliśmy?
Ja myślę, że kardynał jest ofiarą swojej pychy przede wszystkim, bo no, powiem szczerze, już wielokrotnie mówiłem, że jakaś elementarna pomoc PR-owa by się przydała Kościołowi. Przydałby się jakiś moderator, który by przygotowywał naszych hierarchów do wypowiedzi. No, to jest kolejny przykład takiego strzału w kolano w wykonaniu kardynała Dziwisza. No, to jest pycha i buta pewna po prostu, bo kardynał nie potrafi rozmawiać na argumenty, nie potrafi rozmawiać na fakty. On się nie może pogodzić, bo żyje takim wielkim resentymentem do tego czasu świetności, kiedy cieszył się uwielbieniem jako żywa relikwia mająca kontakt bezpośredni z Janem Pawłem II, jako taki depozytariusz jego pamięci. Teraz, kiedy publicyści zaczynają niuansować ten pontyfikat, rozmawiać na temat wielu działań, które po latach wychodzą na światło dzienne związane z pontyfikatem Jana Pawła II, w szczególności to widzimy, jeśli chodzi o nadużycia na tle seksualnym, kardynał jest obrażony na cały świat. No niestety, tak to jest. Lorekton mówił, że władza psuje, władza absolutna psuje absolutnie i on padł tego po prostu ofiarą. On nie potrafi po wielu dziesiątkach lat życia po prostu w atmosferze pewnej fety wokół niego pogodzić się z tym, że może być krytykowany. Ja przypomnę, że w 2006 roku doszło do powstania tak zwanego Kościoła Łagiewnickiego. Kardynał Dziwisz miał być takim liderem tego kościoła. Politycy liberalni cieszyli się bardzo, że w końcu mają jakiś kontakt z hierarchią, która być może pomoże ich w kolejnych wyborach. No, niestety kończy się tak, że Stanisław Dziwisz jedzie na kozetkę do Radia Maryi. To jest Radia Maryja, żeby się tam po prostu ten kościół łagiewnicki mógł wypłakać. No jest to po prostu żenujące. Problem polega chyba na tym, że to, czemu teraz, to, czego naprawdę kościołowi potrzeba, to jest pewna rozliczalność. No niestety, czy to się podoba kardynałowi, czy się nie podoba, ta Polska rzeczywiście jest inna. Dziennikarze stawiają coraz bardziej odważne pytania. Wypowiadają się na temat tej sytuacji również ofiary. I są dwie szkoły postępowania. Jedna to jest taka, kiedy po prostu wychodzi lider kościoła i po prostu prosi o wybaczenie za to, co się stało, przyznaje się do pewnych błędów. Albo taka druga szkoła, która niestety chyba tutaj zwyciężyła, czyli buta, zaprzeczanie, takie jak już nawet złapią mnie za rękę, to mówię, że to nie jest moja ręka. Smutny to widok po prostu, kardynał tego nie rozumie, że on tak naprawdę się bardzo mocno kompromituje. I ta kompromitacja ma swoje konsekwencje, bo to się dzieje w przestrzeni medialnej, mogą obserwować to ludzie. No i cóż oni mogą sobie pomyśleć po prostu? Są bardzo mocno zawiedzeni. Ja tak naprawdę nie mam słów do tego, bo nie wiem, jak to w ogóle skomentować. No, to świadczy o pewnej po prostu bucie, o tej takiej... Takim wychowaniu w takiej atmosferze, że mi wszystko wolno, mi więcej wolno i ja przybaczam za to, że ktoś miał czelność zadać pewne niewygodne pytania. To są kolejne tysiące młodych ludzi, którzy po prostu będą odchodzić z kościoła po takich występach. Jest to zupełnie nieodpowiedzialne.
Ludzie odchodzą z kościoła też w sondażach. Widać, że znacznie spada poparcie dla kardynała Dziwisza, szczególnie w województwie małopolskim, ale mimo tych faktów, o których od tygodni mówimy w telewizji Idź Pod Prąd, jest mowa w innych mediach, kardynał Dziwisz mówi, że nic się nie ukrywało, że wszystko, co dochodziło do papieża, staraliśmy się mu przekazać. Powstaje pytanie, w co gra kardynał Dziwisz? Może to jest tak, przewrotnie zapytam, że tak naprawdę chcą ośmieszyć osobę Jana Pawła II i już całkowicie skompromitować Kościół katolicki w Polsce, pastor Paweł Chojecki.
No, myślę, że aż takich planów to kardynał Dziwisz nie ma. Ja oprócz tych wątków, które poruszył mecenas Nowak, z którymi oczywiście się zgadzam, że to jest na plucie w twarz narodowi polskiemu, że ten człowiek obwiniany w sposób dowodowy, już są świadkowie, są księża, którzy zeznają, mówią publicznie, że dawali mu informacje o nadużyciach, o tym, że gwałcone są dzieci w parafiach pod jego jurysdykcją. On to wszystko zamiatał pod dywan.
Sam kardynał Dziwisz ostatnio przyznał, że jednak znalazł się list księdza Isakowicza Zaleskiego sprzed 8 lat,
mówię,
gdzie była opisana sprawa Janusza Szymika. Czyli wcześniej kardynał Dziwisz twierdzi, że sobie tego nie przypomina. I to wszystko dzieje się w przeciągu ciągu kilku dni.
Oczywiście, kłamał w żywe oczy. Jeszcze straszyli tam, nie Dziwisz, ale inny biskup straszył księdza Isakowicza, że będzie go tam z diecezji tarnowskiej, zdaje się, po sądach włóczył za to, że mówi nieprawdę. Okazało się, że ksiądz Isakowicz Zaleski mówi prawdę, są na to świadkowie, są dokumenty, a kłamał Dziwisz i spółka. A kłamał Dziwisz i spółka i oni teraz plują w twarz narodowi polskiemu, mówiąc, że nam przebaczają jakoś. Nie? No to jest kpina i tu myślę, że rzeczywiście to, co pan mecenas powiedział, że tu nie ma słów, to trudno określić jakimiś słowami.
Przekroczyło to jakąś normę.
Tak, to jest jakaś taka perwersja, zaślepienie, że no nie wiem, jak to opisać. Ale chciałbym dołożyć jeszcze jedno kłamstwo, którym posługuje się jak takim wytrychem ksiądz kardynał, że Jan Paweł II przyczynił się do wyzwolenia z komunizmu. To jest mit, to jest kłamstwo powtarzane wielokrotnie do znudzenia, żeby Polacy w to uwierzyli. To była ustawka i dzisiaj już to wiemy. I to jest największa tajemnica, którą rozgrywają przeróżni, można powiedzieć, jeszcze pogrobowcy Jaruzelskiego i Kiszczaka.
A mówisz, to była ustawka. Jakie masz dowody na to?
Przypominam, że generał Jaruzelski powiedział, w ogóle nie boję się rozliczenia, jeśli chodzi o stan wojenny, bo gdyby komuś to przyszło do głowy, to spadną wielkie aureole.
To powiedział w 1992 roku. Co miał na myśli?
O kim mówił? O Dziwiszu? Myślę, że nie. Myślę, że mówił wyżej. Ten temat można by jeszcze długo rozważać, tu często o nimśmy mówili, ale ja bym chciał, żeby któryś z dziennikarzy, który będzie kiedyś przepytywał księdza Dziwisza, zapytał, kto był rosyjskim agentem w Rzymie. Skąd raport pułkownika Kuklińskiego znalazł się na biurku w Moskwie? To jest pytanie zasadnicze, jeśli chodzi o Dziwisza.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy w ogóle doczekamy się rozliczenia w sprawie krycia pedofilii, szczególnie w polskim kościele katolickim. Mecenas Artur Nowak, Stanisław Obirek skomentował słowa kardynała Dziwisza, że powinien on przeprosić, a nie przebaczać narodowi. Co by dzisiaj pan chciał przekazać kardynałowi Dziwiszowi?
No, kardynał Dziwisz jest grabarzem Kościoła katolickiego. To jest osoba, tak jak słusznie pani tutaj wskazała, która się nie cieszy jakąś estymą. On z dnia na dzień tak naprawdę spadł z takiego bardzo wysokiego konia. Z tego, co pamiętam, w województwie małopolskim ponad 70% bardzo źle go ocenia. To jest chyba dla niego bolesne, bo to jest jego region. To jest przykład człowieka, który się bardzo mocno przywiązał do pewnej władzy, do pewnych przywilejów, do pewnej właśnie takiej estymy, autorytetu, zupełnie niezasłużonego. To jest człowiek znikąd, nie wiadomo skąd on się znalazł przy papieżu, no bo nie zawdzięcza to pewnie jakimś walorom związanym z erudycją, z duszpasterstwem. No, nie znam jego jakichś publikacji, wiem, że kazania mu piszą i on tam je po prostu czyta i jeździ po Polsce, choć coraz mniej go pewnie zapraszają. Ludzie to wszystko obserwują. Pytała pani o rozliczalność. No ta rozliczalność następuje. To znaczy, no ja już wiem, że kościoły mają coraz mniej pieniędzy, coraz mniej ludzi chce chodzić do kościoła. Ludzie nie chcą szlić dzieci, wypisują dzieci z religii, tak? Młodzi ludzie to są w ogóle kompletnie oderwani od tego, więc ta rozliczalność jest po prostu, tak naprawdę. Gdyby to był odpowiedzialny kościół pod wodzą odpowiedzialnych hierarchów, już dawno ci panowie by się zebrali i powiedzieli, słuchajcie, nie dajemy rady, są nowe wyzwania. Trzeba tutaj postawić jakichś młodych ludzi, żeby coś tutaj jeszcze uratować. Ale nie, oni są przekonani o tym, że to oni mają rację i oni będą trwać do końca. Nie będą oczywiście trwać w imię jakichś wzniosłych celów, ale będą trwać po to, żeby zachować swoje stanowiska. Myślę, że Kościół jest na równi pochyłej i po prostu za chwilę się w Polsce skończy. Skończy się tak po prostu jak w Irlandii. Oczywiście chwila to jest pewna przenośnia, natomiast ta dynamika jest, proszę mi wierzyć, olbrzymia. Tak? Za chwilę się zaczną problemy po prostu z pieniędzmi, z opłatami. Kościół żyje w Polsce ponad stan i po prostu no, będzie się musiał zmierzyć z takimi prozaicznymi problemami. To będzie ta odpowiedzialność taka związana z tym, że ludzie no, przestają do niego chodzić. No, to jest ewidentny fakt. Kościół oderwał się już zupełnie od młodego pokolenia. Nie ma z nim żadnego kontaktu. Problem polega jednak na tym, że wszyscy polscy w zasadzie biskupi to są ludzie, którzy przeszli przez ręce między innymi kardynała Dziwisza przez ręce Nuncjusza Kowalczyka. No oni ich tam byli promowali, oni byli promotorami ich karier. Przyzwrócić uwagę, że złego słowa na temat kardynała Dziwisza, no, który się ewidentnie kompromituje, no nie powie na przykład arcybiskup Ryś, taki niby liberalny i postępowy człowiek. Milczy prymas Polak. Po haniebnych słowach, które padły w trakcie mszy świętej, tak, profanacji mszy świętej, to chyba trzeba powiedzieć, kiedy Rydzyk upominał się o Janiaka, mówiąc, że to jest jakiś męczennik współczesny, co robi kardynał Dziwisz? Jedzie do Rydzyka się wypłakiwać. No to jest po prostu, to jest już kompletne dno, moim zdaniem. To świadczy o tym, że no nie wiem, już chyba nikt poważnie nie chce z nim rozmawiać. Albo dzieje się to, co się dzieje z wieloma polskimi biskupami, którzy gdy są skompromitowani po prostu, no to znajdują zawsze pomocną dłoń w Radiu Maryja. I tak to Rydzyk wygrywa po prostu. No, Rydzyk, nie ma takiej kompromitacji, której by nie uniosło Radio Maryja, po prostu nie próbowało wybielić bohatera jakiegoś skandalu. On bronił Petsa, on bronił Janiaka, on bronił Szkodonia, on na falach eteru Radia Maryja puszczał jakieś audycje, które były prowadzone przez oprawcę dzieci z Tylawy. I to się mi doskonale po prostu spina. I myślę, że korzystając na takich, z tych takich niskich zasobów religijności, takiej prostej, przenoszonej z pokolenia na pokolenie, to radio czerpie. Także ci prości ludzie no, też chyba zaczynają obserwować, że coś jest tutaj nie halo, chyba że nie o to tutaj po prostu chodzi i że to radio niewiele wspólnego ma z jakąś misją religijną.
Powstaje tutaj pytanie, czy Polacy tak naprawdę wytrzymują jeszcze te kolejne kompromitacje w Kościele katolickim. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na ciekawe słowa kardynała Dziwisza w telewizji Trwam. Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lat temu. Była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem, czyli kardynał Dziwisz sam zwraca uwagę, że Polska się zmieniła. Pastor Paweł Chojecki, czy ty osobiście liczysz na jakieś rozliczenie zarówno w tym wymiarze państwowym, jak i kościelnym?
No tutaj chciałem zwrócić uwagę na tę ocenę Polski. To rzeczywiście jest zaskoczenie dla Kościoła katolickiego. Ja nie wiem, dlaczego oni są tak głupi, że myśleli, że ta ich taka feudalna wizja rządu dusz będzie trwała w nieskończoność. Prawdopodobnie liczyli na to, że przychylność tych rządowych mediów, bo niezależnie czy rządziło SLD, czy PO, czy PiS, Kościół katolicki był tak zwaną świętą krową i złego słowa w mediach na ten temat nie usłyszałeś. Przypominam, że ja kilkanaście lat temu napisałem artykuł, gdzie jest teczka JP2, no i zobaczcie, żadna wtedy telewizja ani z lewa, ani z prawa w ogóle nie podjęła tematu. No dzisiaj będziemy jednak musieli podjąć ten temat. Jeśli chodzi o tę zmianę, tu pan mecenas powiedział, że jest taka, no troszeczkę można powiedzieć, mało refleksyjna część Polaków i taką religijność dziedziczoną oni praktykują. I tutaj niewiele się zmieni. To rzeczywiście na tym bazuje ten kościół toruński, ale zobaczcie, że ten kościół Dziwisza i kościół Rydzyka, tak jak bardzo słusznie pan redaktor na wstępie powiedział, połączyły się teraz razem. Kiedyś się zwalczały, kiedyś mówiono, że tu Platforma ma kościół łagiewnicki, PiS ma kościół toruński. Zobaczcie, teraz te kościoły już ręka w rękę, że tak powiem, się wspierają. Jeśli chodzi o rozliczenie, do tego musi powstać konkurencja, bo człowiek gdzieś będzie swoje te potrzeby religijne lokował. Tutaj widać, że te akcje apostazje, no ja patrzyłem, tam licznik mieli chyba 600 osób ostatnio, czy jakoś tak. No to co to jest na 20 milionów dorosłych Polaków, nie? Czy tam 25,
mamy informację,
czy więcej.
Że no. Księża bardzo utrudniają akt
Tak,
apostazji.
Oni tam będą, ale chodzi mi o to, że tu nie chodzi o to, że ja jestem przeciw, nie? Tu jeszcze musi być do czegoś, nie? Że idę w jakimś kierunku i tu niestety media lewicowe, czy te takie antyklerykalne, które słusznie zwalczają patologię w Kościele rzymskokatolickim, nie zauważają tej potrzeby religijności w człowieku, potrzeby Boga. I myślę, że prawdziwe rozliczenie na masową skalę to nie będzie w Polsce w wyniku pojawienia się tylko prawdy o Kościele katolickim, co robi pan mecenas, wielu innych dziennikarzy, filmy Sekielskich i tak dalej. Profesorowie przecież katolicy, profesor Kobyliński o tym mówi, ksiądz Isakowicz-Zaleski i tak dalej, pan Terlikowski od czasu do czasu sobie na taką, że tak powiem, limitowaną odwagę też pozwoli w tej krytyce. Tu muszą powstać kościoły chrześcijańskie, które pokażą nowe oblicze Nowego Testamentu, nową, prostą, czy może nową, pokażą starą, ale nieznaną Polakom relacji osobistej z Jezusem Chrystusem. Tu w tę stronę próbuje dzisiaj iść biskup Ryś, już wspomniany przez pana mecenasa.
Bardzo może kiedyś... ciekawe słowa. Bóg chce wejść do świątyni, którą jest każdy z nas, powiedział arcybiskup Ryś.
Tak, ale nie powiedział jeszcze, że ci ludzie, którzy tego nie zrobią, dalej niosą brzemię swoich grzechów i im sakramenty katolickie nic nie pomogą. Nie? Czyli on mówi część prawdy, ale nie całą prawdę. Ale już widać, że jest część biskupów, tu biskup Ryś do nich się zalicza, którzy czują pismo nosem, że ten stary kościół już się zawalił. Jego już nie ma praktycznie. On jest tylko właśnie wśród tych ludzi, którzy w ogóle nie myślą nad swoją więzią z Bogiem,
że nastąpiło takie,
a chodzą tradycyjnie
duże
do kościoła.
Duże rozwarstwienie wśród Polaków na ten inny kościół katolicki, ten tradycyjny i ten nowoczesny.
Tego innego kościoła katolickiego to jeszcze nie ma. Bo oni nie wiedzą to, że coś biskup Ryś od czasu do czasu powie prawdę, to jeszcze nie jest zalążek nowego kościoła. Nie? To jest tylko, że niektórzy widzą, że Titanic płynie już na rafę. I tu już nic się nie wydarzy, tylko za chwilę zderzenie z rafą i rozpoczęcie już procesu topienia na wielką skalę.
Panie mecenasie, to na koniec tego wątku o kardynale Dziwiszu, żeby nie było tak tylko pesymistycznie przed świętami, co by pan chciał przekazać Polakom, naszym widzom przed świętami Bożego Narodzenia.
Oj, myślę, że wszyscy mamy taki wspólny interes, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Żeby Kościół zajął się swoją misją, jest naprawdę wiele wyzwań. Ja codziennie w swojej praktyce adwokackiej widzę, ile jest biedy po prostu wśród ludzi, ilu jest potrzebujących. Osób, które często są...
Mamy chyba jakiś problem
osoby
z połączeniem.
Może jeszcze raz. Ja bym chciał przede wszystkim przekazać to, żeby po prostu Kościół się zajął swoją misją. Jest wielu ludzi potrzebujących. Tu nie chodzi o wymiar materialny, ale o takie ubóstwo duchowe, o samotność, o tym, że nie mają z kim porozmawiać, o tym, że nie ma kogoś, komu mogą się po prostu zwierzyć. Naprawdę nie szukajmy daleko. To są bardzo proste rzeczy, które możemy zrobić. Możemy też dla siebie zrobić to, żeby być dla siebie po prostu życzliwym przede wszystkim w tych dniach. Bardziej szczerym, normalnym, otwartym. Tego nam po prostu trzeba. Żyjemy w jakiejś takiej bańce napompowanej po prostu różnymi mitologiami, różnymi wzniosłymi obrazami, apoteozem jakiegoś wielkiego cierpienia, które ma służyć człowiekowi. To nieprawda. Człowiekowi potrzeba więcej życzliwości ze strony innych ludzi i takie poczucie obecności tych, którzy są blisko. A często w rodzinach ludzie się bardzo wspierają i bardzo się kłócą. Ja to widzę na co dzień w sprawach, które prowadzę. Jest wielu problemów, które wynikają z takiej nienawiści, po prostu zawiści między ludźmi. I to jest paradoksalne, że w tym wielkim narodzie, w cudzysłowie, który wydał na świat tego wielkiego Polaka Jana Pawła II, tylu tych świętych, mało jest tego uśmiechu, mało jest tej życzliwości. To wielkie wyzwanie na co dzień po prostu i nad tym trzeba po prostu pracować. I tego bym życzył sobie i też innym w tym nowym roku i przy okazji tych świąt, kiedy to tradycyjnie składamy sobie różne życzenia.
Bardzo dziękuję. My ze swojej strony, ze strony redakcji telewizji Idź Pod Prąd życzymy panu dużo zdrowia i rodzinnych, spokojnych świąt spędzonych na prawdziwych, szczerych rozmowach. Bardzo dziękuję za udział w programie. Był z nami mecenas Artur Nowak.
Serdecznie pozdrawiam państwa.
Do zobaczenia.
Dziękuję.
Dzisiaj mówimy o sytuacji w polskim kościele katolickim, ale teraz przejdźmy do tego, co powiedział papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia przyszłego roku. Prosimy o fragment serwisu informacyjnego.
Papież apeluje o rozbrojenie, protagonizm kobiet oraz wspólny kurs procesu globalizacji i kwestionuje własność prywatną. Papież Franciszek opublikował dziś orędzie na Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia. Wystąpienie zatytułował „Kultura troskliwości jako droga pokoju”. Papież zaapelował m.in. o prowadzenie globalizacji według kompasu zasad troskliwości oraz do wzmocnienia roli kobiet. W tekście opublikowanym przez Watykan czytamy: „Pragnę zaprosić osoby kierujące organizacjami międzynarodowymi i rządami, światem gospodarczym i naukowym, komunikacją społeczną i instytucjami edukacyjnymi do wzięcia w swoje ręce tego kompasu wyżej wymienionych zasad, aby nadać wspólny kurs procesowi globalizacji, kurs prawdziwie ludzki. Poprzez ten kompas zachęcam wszystkich, aby stali się prorokami i świadkami kultury troskliwości, aby wyeliminować wiele nierówności społecznych, a będzie to możliwe jedynie przy znaczącym i powszechnym protagonizmie kobiet w rodzinie i we wszelkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i instytucjonalnego”. Papież zaapelował też o rozbrojenie i przeznaczenie pieniędzy na walkę z głodem. „Jakże wiele środków trwonionych jest na broń, zwłaszcza jądrową, środków, które można by wykorzystać do realizacji ważniejszych priorytetów dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, takich jak wspieranie pokoju i integralnego rozwoju ludzkości, walka z ubóstwem, zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych. To zresztą uwypuklają problemy globalne, takie jak obecna pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne. Jakże odważną decyzją byłoby utworzenie z pieniędzy przeznaczanych na broń i inne wydatki wojskowe globalnego funduszu w celu definitywnego wyeliminowania głodu i przyczynienia się do rozwoju krajów najuboższych”, napisał przywódca katolików. Papież Franciszek zakwestionował prawo własności prywatnej. Stwierdził, że w pierwszych wiekach chrześcijanie hojnie dzielili się, aby nikt nie był w potrzebie. Kiedy w późniejszych czasach hojność chrześcijan straciła nieco rozmach, niektórzy ojcowie Kościoła nalegali na fakt, że w zamyśle Boga własność jest dla dobra wspólnego. Święty Ambroży utrzymywał, że natura wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego dobra. Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uroszczeń.
Papież Franciszek, tak jak mówimy często w telewizji, Idź pod prąd, powoli staje się nie tyle przywódcą religijnym, ale światowym. Wypowiada się na różne tematy i tak naprawdę tych wątków chrześcijańskich jest bardzo mało. Co u Ciebie zwróciło taką największą uwagę w tym orędziu papieża Franciszka?
No ja słyszałem wiele takich apeli o pokój w czasach, w latach 70., 80., wcześniej też były, ale to już tam mniej mnie dotyczyły, bo miałem wtedy tylko parę lat. I to były rzeczy inspirowane przez komunistów, tam różne jakieś światowe rady kościołów i tak dalej, czy tego typu gremia, niekiedy tworzone wręcz przez komunistów, nadawały tego typu orędzia o rozbrojeniu, o pokoju, o tym tamtym, śmantym i owantym, żeby tam nie na broń, tylko na głodujące dzieci wydawać te pieniądze. W rzeczywistości trzeba i na to, a nie albo, albo. Także tutaj no, nie zdziwiło mnie to komunistyczne orędzie papieża. Może takie elementy, których no już całkowicie brakuje, no to Jezusa i Biblii, to zobaczcie, orędzie papieża, nie? Który powinien no przede wszystkim troszczyć się o zbawienie ludzi i życie wieczne, no a tutaj to humanistyczno taki kołchozowy bełkot. Coraz bardziej mówi o globalizacji, nie? To jest taki nowy, można powiedzieć, konik papieża, że globalizacja.
Wspólny kurs procesu globalizacji. Jeszcze tylko dołożę, co moją uwagę zwróciło, jakże odważną decyzją byłoby utworzenie pieniędzy przeznaczonych na broń i inne wydatki wojskowe globalnego funduszu w celu definitywnego wyeliminowania głodu i przyczynienia się do rozwoju krajów najuboższych. Dlaczego papież Franciszek tak bardzo chce wyeliminować głód? Czy to jest jakiś największy problem naszego
on
świata?
On bardzo chce wyeliminować potęgę militarną Zachodu. No to tak samo jak porozumienie paryskie nie służy temu, żeby oczyścić powietrze, tylko żeby zlikwidować konkurencyjność gospodarczą Stanów Zjednoczonych i innych państw. Żeby
kwestionuje
tutaj
prawo własności prywatnej.
To zaraz, nie skaczmy tak, proszę, po tematach, bo się robi nam taki galimatias. Tutaj Ja bym jeszcze wrócił do globalizacji. To jest coś nowego. Zobaczcie, niepotrzebne są już państwa narodowe, a cały czas pokazywany jest ten potrzeba rządu światowego, funduszu światowego. Trzeba rozbroić Stany Zjednoczone, bo przecież Chin to tam papież nie rozbroi, nie, bo od nich bierze pieniądze. I tutaj oczywiście dlaczego mówi się o głodzie? No bo to porusza tak zwane serduszka prostaczków. Nie? I oni tak myślą, o jaki ten dobry papież troszczy się o głodujących. No rzeczywiście tam miliardy wydają na zbrojenia, a jakby tak przesunąć te pieniądze, to nie byłoby głodu
papież
na ziemi. To jest utopia.
Papież chce zarządzać pieniędzmi
nie swoimi,
światowymi.
Nie swoimi, to normalne u komunistów. To jest utopia. Pamiętacie, jak Judasz i inni tego typu komunizujący ludzie w czasach Jezusa bardzo tak krytykowali jedną kobietę, która wylała cenny olejek na, tutaj można powiedzieć, zapowiadając pogrzeb Jezusa. No to oni mówili, czy nie można było tego sprzedać i rozdać ubogim? A wiecie, czym oni się zajmowali? Judasz czym się zajmował? Oczywiście, no kasą, ale on kradł te pieniądze. Czyli zobaczcie, że tutaj mówił, że się troszczy o ubogich, a w rzeczywistości chciał więcej ukraść, nie? A do tej kobiety miał pretensję, że ona tu dla Jezusa przeznacza tak cenny olejek, a nie sprzedaje go na ubogich. Także widać, że to komuniści to złodzieje, no to się i ich patron Judasz, tu nic się w tej sprawie nie zmieniło. No, myślę, że katolicy powinni być oburzeni, chociaż no, pewnie nie wszyscy, bo część to przyjmie, ale tu profesor Kobyliński mówił, że w Watykanie to sami socjaliści, lewacy i tak dalej wśród duchowieństwa katolickiego, nie? Także część katolików pewnie już jest, ma zryte komunistyczne berety, ale część taka, która jeszcze od czasu do czasu zagląda do Biblii, to tych katolików powinno to szczególnie jakoś tak wstrząsnąć, właśnie to, co powiedziałeś o własności prywatnej, że tu sobie zapisałem, własność prywatna, czy wynika, czy czego, z ludzkich uroszczeń. Czyli tak jak gdyby była urojeniem. Zobaczcie, kiedy sprawa własności prywatnej stanęła przed apostołami, to jest taka znana z dziejów apostolskich sprawa Ananiasza i Safiry, którzy tam chcieli udawać, że są hojni, no a trochę pieniędzy tam inaczej przeznaczyli. I wtedy sam apostoł Piotr mówi do nich, czy ta ziemia nie była wasza i nie mogliście z nią robić, co byście chcieli? Czy kiedy ją sprzedaliście, to te pieniądze nie były wasze i nie mogliście z nimi rozporządzać tak, jak żeście chcieli? Dlaczegoście oszukali? Nie ludzi, ale Boga, nie? Czyli zobaczcie, apostoł Piotr całkowicie poważnie, tak jak Bóg przykazał, traktuje własność prywatną i prawo rozporządzania z nią wedle swojej woli, a katolicki papież mówi, że to są ludzkie uroszczenia. Czyli dla papieża słowo Boga jest ludzkim wymysłem. No to już CBDO.
Jak mamy na to spojrzeć z perspektywy biblijnej? Czy te słowa papieża Franciszka powinny być dla nas jakąś przestrogą?
Oczywiście, że tak. My od dłuższego czasu taką akcję robimy. Apokalipsa to nie fikcja. Oczywiście przypominam, że absolutnie nie żyjemy jeszcze w czasie apokalipsy. To będzie czas wylania gniewu Bożego na ziemię, czas przyszły, który się zakończy powrotem Jezusa i zniszczeniem tego rządu światowego i jednej światowej religii. Ale przed czasem apokalipsy świat będzie się gwałtownie zmieniał, żeby przejść płynnie, można powiedzieć, w ten okres, czyli będziemy widzieć w końcu czasów, a no, widać, że takie zmiany teraz obserwujemy ze wzmożoną aktywnością, można powiedzieć, że te rzeczy opisane już w pełnym takim rozwoju w apokalipsie będą się na naszych oczach, można powiedzieć, przygotowanie do tych rzeczy będzie się pojawiało. I to, co robi papież Franciszek, jest ewidentnym przygotowaniem do tego rodzaju działań. Zobaczcie, że Księga Apokalipsy przedstawia prześladowanie chrześcijan na ogromną skalę, czyli każdy, kto nie będzie chciał przyjąć tego znamienia ze strony rządu światowego, takiego jakiegoś, można powiedzieć, glejtu oddania boskiej czci premierowi tego rządu, czyli nowemu Führerowi, będzie zabity. Nie? Tak opisuje Księga Apokalipsy. No i tę nienawiść do ludzi związanych z Biblią i Jezusem trzeba już dzisiaj rozpalać. I zobaczcie, że już na Zachodzie to rozpalanie nienawiści do chrześcijan się zaczęło. Wczoraj mówiłem o tym kazanie.
Polecamy nauczanie pastora Chojeckiego, znajdziecie na naszym kanale.
Mówiłem o pastorze Lacelu z Niemiec, który został skazany właśnie za nauczanie Biblii w swoim kościele. Mówiliśmy też o pastorze amerykańskim, tym, który był więziony w Turcji przez 2 lata, który dzisiaj ostrzega, że Stany Zjednoczone, jeśli pojawi się nowa administracja, to już w pełni zaczną prześladować chrześcijan. O prześladowaniu nas w Polsce, no to wiecie na bieżąco i nie od dziś. Czyli zobaczcie, takie przygotowywanie gruntu, że chrześcijanie są wrogami społeczeństwa, że są jakąś taką wsteczną siłą, chrześcijanie biblijni, bo papież Franciszek do nich się nie zalicza. On jest na czele tego komunistycznego Volksfrontu.
Co byś chciał dzisiaj przekazać katolikom, którzy jednak uważają, że papież Franciszek jest taką nadzieją dla Kościoła katolickiego? Tutaj mówi piękne słowa, kultura troskliwości i rzeczywiście ten PR ma dobry. Co byś chciał przekazać tym katolikom?
Jest takie ostrzeżenie w księdze Jeremiasza, że człowiek, który swoje zaufanie kieruje do człowieka, do innego człowieka, jest przyrównany do jałowca posadzonego na pustyni. I jakoś rośnie, ale rośnie, można powiedzieć, w bardzo nieprosperujących, nieowocujących warunkach. Jest skarlały, ma poszarzałe liście, nie kwitnie dla Boga. Jest jak jałowiec na pustyni. I tam jest jeszcze takie bardzo poważne ostrzeżenie, że ten człowiek, który w człowieku, na przykład w Franciszku, czy w jakimś innym, pokłada zaufanie, on nie potrafi dostrzec, że obok niego przechodzi dobro. To jest jego największa tragedia. Że Bóg, można powiedzieć, nawet blisko do niego przyjdzie, ale on nie rozpozna Boga, nie rozpozna dobra. Także jak chcecie, jest wybór. Albo zaufanie pokładane w człowieku, albo zaufanie Jezusowi Chrystusowi. W swoim ręku jest wybór.
I zachęcamy szczególnie teraz na święta do czytania Pisma Świętego. Jeśli nie macie, piszcie na sklep @ispodprat.pl i cały czas zachęcamy Was do udziału w naszym programie. Piszcie na czacie z hashtagiem IPPTV na Twitterze, na Facebooku. Teraz fragment Apokalipsa to nie fikcja naszej animacji i później łączymy się z Andrzejem Patalonem, bo dzisiaj premiera jego komiksu. Czas Apokalipsy. Wracamy za chwilę.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład.
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
Jak rozpoznać znaki zbliżania się Apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu Apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej.
Całość animacji Apokalipsa to nie fikcja na naszym kanale, a z nami jest już rysownik Andrzej Patalon. Witam cię serdecznie.
Witam.
Andrzeju, dziś premiera twojego komiksu Czas Apokalipsy. Już powiem teraz naszym widzom, że jest on do ściągnięcia w wersji elektronicznej w formie PDF za darmo na naszej stronie itspodprat.pl. Wiem, że razem z ekipą pracowałeś nad tym od miesięcy. Powiedz w skrócie, o czym jest twój komiks?
Komiks jest o takim chłopaku, który widzi, co się dzieje na świecie, ale tak nie bardzo może się odnaleźć tym wszystkim. Tak jest trochę zdenerwowany tym, co widzi. No i nie może tego zrozumieć. No i trafia na program właśnie Idź Pod Prąd i zaczyna go słuchać.
Jakbyś no i później charakteryzował główną postać. Kim jest ten bohater?
No to jest taki człowiek ze świata, taki typowy przedstawiciel tutaj młodych ludzi, no można powiedzieć tak, no. Osoba, która szuka, ale nie we właściwych miejscach. No.
Czyli tak jak rozumiem, jest to komiks głównie skierowany do młodych ludzi, ale Andrzeju, skąd w ogóle pomysł, żeby zrobić komiks o czasie apokalipsy? Zdaje się, że jest to pierwszy komiks w ramach Idź Pod Prąd.
Pomysł miałem już tak od dłuższego czasu. Coś pojawiło mi się coś takiego w głowie. Myślałem o tym. Chciałem to właśnie jakoś pokazać, taką drogę mniej więcej, przez którą ja przeszedłem. I to, co było właśnie w Biblii, to, co było w Apokalipsie szczególnie, zauważyłem, że to po prostu to się dzieje. To teraz widzimy, że to przyspiesza. No i chciałem to jakoś właśnie pokazać w komiksie, że jesteśmy coraz bliżej tego.
Czy w twoim komiksie są jakieś odwołania do konkretnych wydarzeń społeczno-politycznych albo do konkretnych postaci?
Czy są? Nie usłyszałem.
Czy są odwołania, czy są konkretne postacie, które znamy ze świata polityki w twoim komiksie, czy raczej są to wszystko postaci fikcyjne?
To są te bardziej sytuacje, bardziej rzeczy, które przyjdą, które no, widzimy, że tych sytuacji, tych wydarzeń jest coraz więcej. Widzimy właśnie tutaj te przedstawicieli różnych religii. Dzisiaj słyszeliśmy, że papież ma też już nowe pomysły. Widzimy, że to wszystko idzie ku takiemu nowemu globalnemu porządkowi. No i to jest taki właśnie na podstawie Biblii przedstawienie tych wydarzeń.
Twoim konsultantem, jeśli chodzi o sprawy biblijne, był pastor Paweł Chojecki. Jakie są twoje wrażenia po tym komisie?
Konsultantem to za dużo powiedziane. To jest całkowicie wizja Andrzeja. Ja tylko może pomogłem w lepszym dopasowaniu niektórych tekstów biblijnych, żeby one były jasne w bardzo takim krótkiej formie, bo czas Apokalipsy, Księga Apokalipsy, zresztą czytamy ją w takim narodowym czytaniu Biblii w czasie zarazy, poniedziałki i wtorki, dzisiaj o 20:30, jutro o 20:30 zapraszam. Jest księgą trudną i przedstawienie na podstawie jakiegoś cytatu tego, co będzie się działo, bez takiego jakiegoś szerszego kontekstu, połączenia różnych ksiąg prorockich, także ze Starego Testamentu, jest naprawdę trudną sztuką. Żeby jednocześnie nie zanudzić młodego, tak jak powiedział Andrzej, młodego widza jakimiś wywodami bardzo długimi, teologicznymi. Także tu staraliśmy się jakoś ten czynnik biblijny zminimalizować, a no, wiem, że są miłośnicy komiksów, że komiks teraz wraca znowu do życia. To w naszych czasach był, w latach 70. był taką bardzo popularną wśród młodzieży rodzajem twórczości plastycznej. Później to zanikło, a teraz wiem, że jest renesans komiksu i tu cieszę się, Andrzej, że podjąłeś taką pracę, bo to jest dość dużo pracy. Tu nie za bardzo komputerowo się coś da zrobić. To rozumiem, że to były twoje wszystkie odręczne
właśnie,
te rysunki.
Właśnie nie. Wszystko było... jest tablet.
Czyli tu też weszło, że tak powiem, nowoczesność weszła.
Mamy tutaj takie specjalne urządzonko i wszystko było robione na tablecie. I tak, no, ta forma myślę, że...
Ale to się nie da chyba kopiuj i wklej, to nawet na tablecie to musisz jakimś rysikiem narysować.
Właśnie
o to mi chodzi.
No.
Że wiecie, tylko, artykuły... Że teraz nawet prace habilitacyjne to się pisze kopiuj i wklej,
a nie da się
tu
skopiować.
Jednak musiałeś rysować własnoręcznie.
Wielki szacunek dla ciebie, Andrzeju, za tą pracę i oby się ten rozniósł komiks jak najdalej. Wiem, że pracujesz również nad animacją, także czekamy i kibicujemy. Tobie chciałam jeszcze powiedzieć, że współpracowała przy tym projekcie Unika Chojecka, konsultacja biblijna pastor Paweł Chojecki, korekta Anna i Michał Fałkowie, redakcja techniczna Greta Samuel, więc gratulacje dla ciebie, Andrzeju, ale i dla całego zespołu i gorąco was zachęcamy w tym momencie, żebyście zajrzeli na naszą stronę idzpodprat.pl, ściągnęli sobie ten komiks za darmo i przesyłali swoim znajomym. Andrzeju, na koniec, jakbyś chciał zachęcić do lektury tego komiksu, nawet osoby, które niespecjalnie są zainteresowane tematyką biblijną.
No, warto właśnie zobaczyć, jak to jest w Biblii i co dzieje się teraz na świecie. I że to widzimy te przełożenie. Także to Biblia to nie jest jakaś opowiastka, bajeczka, tylko to jest po prostu scenariusz tego, co się będzie działo. No i kawałek tego scenariusza jest zawarty w tym komiksie i mam nadzieję, że po prostu przez ten komiks ludzie zwrócą się do źródła, zwrócą się do Biblii, zobaczą to, co dzieje się, to, co jest opisane w Biblii i porównają to do tego, co dzieje się na świecie. No i tutaj widzimy, że to jest wszystko już przewidziane, opisane i to jest po prostu prawda i to się wypełnia na naszych oczach. I ten komiks, mam nadzieję, że będzie taką zachętą do tego, żeby czytać Biblię.
Wspaniała zachęta, szczególnie dla młodego pokolenia, które może boi się czytać Biblii. Tutaj jest komiks. Może będzie to pierwszy krok do lektury Pisma Świętego. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Był z nami Andrzej Patalon.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do zobaczenia.
Pozdrawiam. Życzę wesołych, radosnych świąt. A teraz reklama naszego innego projektu Kwarantanna z Biblią i przechodzimy do Waszych głosów. Zapraszamy na stronę megakościół.pl. Już dzisiaj możesz zacząć swoją przygodę z Biblią, pastor Paweł Chojecki.
No widać, że tu widzicie, że nasza ekipa ciężko pracowała na ten koniec roku, żeby na ten czas świąteczny przekazać wam kilka prezentów takich bardzo pracochłonnych.
A to jeszcze nie jest
koniec. Czyli mamy pierwszą taką etiudę fabularną, filmową. Mam COVID.
Unboxing Mam COVID. Może po programie jeszcze raz zaprezentujemy naszym widzom nową produkcję.
Mamy nowy utwór.
Miejcie nadzieję.
I mamy teraz ten komiks. To wszystko są projekty wielomiesięczne, ale udało się je zakończyć. Ale mówię, to jeszcze nie koniec prezentów, które mamy dla was. Bardzo się cieszymy, że ten czas taki, gdzie będzie trochę więcej wolnego, mam nadzieję, że uda nam się pomimo tych takich ciężkich czasów, które zafundowali nam komuniści z Pekinu i socjaliści z Warszawy swoimi nieudolnymi, często sabotującymi mądre działania rządami, że praktycznie nie możemy beztrosko przeżywać tych świąt. Wielu nie będzie mogło nawet w gronie rodzinnym ich przeżyć. Właśnie rodacy z Wysp Brytyjskich są w szoku, bo już mają bilety na pojutrze i tak dalej, a dzisiaj ma być koniec odlotów z Wysp Brytyjskich.
Koronawirusa.
Także pamiętajmy, że jest to zasługa chińskich komunistów i ich popleczników na całym świecie, ale mimo wszystko spróbujmy te święta przeżyć nieco inaczej. Nieco inaczej, właśnie w takim nie tylko atmosferze, wiecie, przyjemnych wrażeń, prezentów, być może jakichś tam ulubionych potraw i tak dalej, ale trochę głębiej, że to rzeczywiście coś wydarzyło się 2000 lat temu, że to było wydarzenie, które zmieniło bieg historii, nawet patrząc z takiego świeckiego punktu. Zobaczcie, każda gazeta, podając datę, odwołuje się właśnie do Chrystusa, że to tam 2020, tam niedługo pierwszy rok po Chrystusie, nie? To tak, wiecie, oni już tam nie piszą tego w tych gazetach, ale takie są fakty, nie? I może będzie to czas właśnie takiego narodowego zastanowienia się nad stanem nie tylko naszej duszy, ale później też naszego państwa, bo suma stanów naszej duszy to jest nasze państwo. Ono jest w opłakanym stanie. Z tego, wnioskując w drugą stronę, stan duszy większości Polaków jest w opłakanym stanie. To zresztą mówił w swoich życzeniach mecenas Nowak, że ile jest takiej biedy, nie chodzi tylko o biedę materialną, tylko o biedę duchową, o samotność, o o nienawiść wokół, którą budujemy wśród naszych najbliższych.
O tym
nawet
mówił na przykład lekarz Tomasz Karauda na antenie naszej telewizji, że już po prostu Polacy nie ufają władzy, są zagubieni.
Już nie ufają nikomu. Ja mówiłem o tym wysypie zakupów sprzętu szpiegowskiego rok do roku o 40% i głównie to małżonkowie nawzajem siebie szpiegują za pomocą tych gadżetów. Także mamy kompletny upadek, można powiedzieć, moralności, zaufania i tak dalej. Taki upadek nie może trwać w nieskończoność. On przyniesie jakieś straszne konsekwencje, nie tylko dla życia jednostek, tylko dla życia narodu. I dlatego teraz, kiedy komuniści zafundowali nam takie święta, bo pamiętajmy, że to właśnie są komuniści z Chin, którzy rozprzestrzenili tego koronawirusa i im trzeba za to dziękować. Nie? Będziemy o tym jeszcze też mówić, o reparacjach i różnych takich rzeczach, ale to już pewnie w przyszłym roku, to najważniejszym kierunkiem to jest, jak uratować siebie, jak uratować swoją duszę z tego marnego stanu moralnego, w jakim się znajdujemy. To jest kluczowe pytanie na te święta. A potem mam nadzieję, że ludzie, którzy sobie na nie odpowiedzą, potrafią zbudować prawdziwie wolną, nową Polskę.
Kasia, w tym temacie oni po prostu nie widzą, że zasłona dymna opada i Polacy zaczynają widzieć ich obłudę, pychę, zachłanność i kłamią pięknymi słówkami jak do tej pory. Świetnie im to wychodziło i Marek H., to jest dramat. Teraz rozgrywa się walka o rząd dusz. Czarne marsze, marksizm uderzają z każdej strony, a Kościół katolicki skupia się na tym, aby było jak w latach 90. Ale tutaj kardynał Dziwisz też zwrócił na to uwagę, że Polska się zmieniła.
Choć, jak powiedział mecenas Nowak, idzie w zaparte. Ja sobie przypominam taką ubecką szkołę. To często, kiedy były te próby takie nieśmiałe lustracji w Polsce i pokazania różnych ludzi, którzy są u władzy, a mają ubecką przeszłość, no to dla nich instrukcje były, że nawet jak cię złapią na gorącym uczynku, nawet jak będą dowody, to masz cały czas iść w zaparte. To masz cały czas iść w zaparte, nie przepraszać, nie przyznawać się i tak dalej. Zobaczcie, że właśnie ksiądz Dziwisz w ten sposób, zgodnie z tą instrukcją, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale zgodnie z tą instrukcją postępuje. Dlatego uważam, że sprawą racji stanu jest przepytanie księdza Dziwisza, księdza kardynała, kto doniósł Moskwie na pułkownika Kuklińskiego, czyli kto przekazał listę ludzi, którzy mają być internowani w czasie stanu wojennego, ponad 5 tysięcy nazwisk. Pułkownik Kukliński przekazał to do Waszyngtonu. Waszyngton przekazał to do papieża, żeby ostrzec Polaków. Polaków nie ostrzeżono, ale ostrzeżono Moskwę, że ma kreta w Warszawie. Bardzo polecam na dziś film Jack Strong. To jest wielkie wyzwanie dla Polaków rozliczyć swoich rządzących, swoich duchownych, także kardynała Dziwisza z tej sprawy. Nikt o tym oprócz nas nie mówi, przynajmniej nie słyszałem.
Ale kto realnie mógłby przesłuchać w tej sprawie kardynała Dziwisza?
No ale to pytasz mnie o nazwisko prokuratora?
To gdzie szukać tego rozwiązania w takim razie?
Te władze są w bezpośrednim, sztywnym, można powiedzieć, uścisku z Kościołem rzymskokatolickim. Podobnie jak poprzednie i poprzednie. W takim samym uścisku był Kwaśniewski, jak ten, jaki on tam teraz, Duda, czy wcześniej Komorowski. Tu nie ma żadnej różnicy. Przypominamy, że to za czasów SLD podpisano ten haniebny konkordat z Watykanem. Także to oni byli za tym. Do dzisiaj mogą tam sobie krzyczeć, że są wielkimi antyklerykałami, ale to oni zbudowali potęgę finansową Kościoła rzymskokatolickiego w III RP. To można powiedzieć tym postkomunistom, jak oni się niekiedy lubią nazywać.
Ciekawy głos jednego z twórców Platformy Obywatelskiej, no, Andrzeja Olechowskiego, w rozmowie z Prost powiedział, gdy PiS przegra, wdepniemy w nieprzygotowaną Platformę Obywatelską. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić. Skąd takie słowa założyciela Platformy Obywatelskiej?
Zdaje się, że w
to partia bez klarownego planu, wizji Polski po PiS. Mam bardzo złe zdanie o dzisiejszych politykach. Działają w polityce dla zarobku, dla kariery, a nie dla idei i potrzeby dokonania zmian.
Dotknęłaś bardzo ważnego tematu. Tu na naszych oczach rozgrywa się jakaś gra służb specjalnych. Tu nałożyłbym jeszcze pana Piątkowskiego, który wygrał teraz dwa procesy. Jeden z panem Macierewiczem i chyba z panią Kanią.
Tomasz Piątek,
przepraszam. Ja tak z tymi nazwiskami nie zawsze dobrze trafię. Tomasz Piątek. On wygrał teraz w ciągu ostatnich paru dni dwa procesy. Jeden z panem Macierewiczem i panią Kanią, a drugi z panem Michałem Lisieckim. Tutaj mam nadzieję, że już dobrze zacytowałem. Z wydawcą, czy tam właścicielem, już nie pamiętam, ale odpowiedzialnym za wydawanie Do Rzeczy i Wprost o powiązania z Moskwą. Oba te procesy pan Piątek wygrał. Oczywiście strony przeciwne mówią, że będą się odwoływały od tego wyroku, ale pan Piątek publikuje ciekawe zeznania pana Falenty, który z kolei odpowiedzialny jest za nagrywanie u Sowy. Nie? I tam różne takie, wiecie, dziwne rzeczy. Na przykład pan Falenta twierdzi, że ma jakieś brzydkie powiązania finansowe z Prawem i Sprawiedliwością. Czy możemy zacytować ten fragment jego zeznań?
Tu jest kilka faktów podanych przez Tomasza Piątka na Twitterze. Fakt numer 5. Do Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego, który przeprowadzał transakcję Donbas-Lisiecki, wejdzie później miliarder Tomasz Misiak, partner i promotor biznesowy Falenty. I fakt numer 6. W latach 2010-2014 Misiak będzie zapraszać wpływowych znajomych do podsłuchowych restauracji, w tym do restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie będzie ciągnąć ich za język.
Ale jeszcze jest takie pytanie, gdzie sąd mu zadaje, w jakich relacjach tam finansowych jest. To mówi, że to są jakieś haniebne albo przestępcze relacje.
Podczas procesu Falenta zeznał, że znajduje się pod bezwzględną presją Rosjan. Jego stosunki z Jarosławem Kaczyńskim miały charakter przestępczy lub hańbiący, względnie ryzykowny finansowo.
No właśnie, tu jakieś dziwne rzeczy. Zobaczcie, że tak media jakoś oszczędnie gospodarują tymi faktami. Tu z kolei założyciel Platformy Obywatelskiej mówi jasno, że teraz Platformy nie trzeba popierać, tylko trzeba popierać PiS. Nawet on tam mówi o jakichś swoich religijnych przeżyciach i doznaniach, czyli zobaczcie, jeszcze może do Rydzyka pojedzie i tam też się będzie modlił,
czyli
pod
widać,
figurą.
Że pewnej grupie teraz zależy, żeby bronić Prawa i Sprawiedliwości.
Dokładnie nastąpiła jakiś zwrot akcji, że teraz miejsce Platformy w tej łamigłówce zbudowanej tu przez Kreml i Watykan PiS centralną rolę pełni. Czyli nawet, mówię, założyciel Platformy mówi nie głosować na Platformę, tylko trzymamy się PiSu. Towarzysze, trzymamy się PiSu. Ale zdaje się, nie wszyscy towarzysze chcą słuchać tego, bo tutaj starzy generałowie już wcześniej powiedzieli, że to jednak nie trzeba się PiSu trzymać. Tu teraz sądy wydają wyroki niekorzystne dla PiSu czy jego środowiska ogólnie, którzy są posądzani o współpracę z Rosją. To sądy mówią, że są na to dokumenty i pan Piątek wychodzi, że tak powiem, z obronną ręką z tych procesów. Także tu jakieś ciekawe rzeczy się będą działy jeszcze na naszych oczach. Kto ma rację, wiecie, ani nie uważam, że sądy są sprawiedliwe w Polsce, ani nie uważam, że pan Piątek jest dziennikarzem bez skazy i trzeba wierzyć we wszystko, co on tam opowiada.
Jak
ale
dwie siły się kłócą, może Polacy w końcu usłyszą więcej prawdy.
Coś tu się dziwnego dzieje na naszej scenie politycznej i ciekawostka, Jarosław Kaczyński, wiecie, co ogłosił? Że nie można zrobić wyborów w PiSie. A wiesz dlaczego?
Nie będzie wiecznym prezesem?
No będzie tak długo jak Angela Merkel, mniej więcej. Ile sobie Angela Merkel zażyczy? Ona też powiedziała, że odchodzi, ale jakoś nikt nie widział tego odejścia. No to Kaczyński tak samo odchodzi. Ale ciekawostka, dlaczego nie można zrobić wyborów w PiSie teraz? Albo nie można było zrobić tam powiedzmy 2 czy 3 miesiące temu? Bo jest COVID.
A.
Bo jest COVID.
No tak.
Czyli zobacz, ilu jest tam tych członków z ramienia PiS-u? To tak szacuję, że około 20 tysięcy. No może teraz, jak jest szersze koryto, to tam się trochę więcej zapisało oddanych ojczyźnie działaczy, nie? No to zobaczcie, nie można zrobić wyborów wśród 20 tysięcy, a w 40-milionowym narodzie w tym samym czasie można było zorganizować wybory prezydenckie, gdzie dwukrotnie zagoniono Polaków do urn. What? Tajemnica wiary prezesa.
Opatrzność nad nami czuwała, mm-hmm. że zrobiliśmy w lecie te wybory, a nie na jesieni.
No i Andrzej Duda. No wiecie, to może zwolnij mnie proszę skomentowanie takiego gniota.
Kasa Pueblo na podsumowanie dzisiejszego tematu głównego. Jakie są podstawy do takiej buty i bezczelności? Co powoduje, że Dziwisz czuje się tak pewnie i nie do ruszenia? To rzeczywiście jest, myślę, że pytanie ważne i oburza wielu Polaków, że Dziwisz jest tak butny, tak pyszny i bezkarny.
No powiem coś, co może niektórych troszeczkę poruszyć. Praprzyczyną tego, co się dzieje, jest głupota Polaków. Głupota tej części Polaków, która tych ludzi, mówię o Dziwiszu i spółce, popiera bezkrytycznie, kiedy oni im plują w twarz raz za razem. Przypominam, że to plucie w twarz narodowi polskiemu przez Kościół rzymskokatolicki ma naprawdę bardzo długą historię. Ale skupmy się tylko na okresie powojennym. Przecież Kościół katolicki zdradził naród polski i właśnie dlatego żołnierzy wyklętych nazywamy wyklętymi, bo ich wyklął Kościół katolicki i to pokazuje pięknie film Wyklęty, jak nie może ślubu wziąć żołnierz wierny Polsce, prawdziwej Polsce II Rzeczpospolitej. To właśnie w wyniku porozumienia biskupów katolickich, że teraz będą wspierać władzę komunistyczną, będą wspierać kołchozy i będą zwalczać podziemie niepodległościowe, zwane już bandami w tym momencie. Także wtedy Kościół katolicki no, zdradził w sposób no, tak, że nawet był napominany przez Watykan. Watykan napomniał biskupów, że poszli na kolaborację z komunistami. Nie? Oczywiście później można by pokazywać jeszcze inne tego przykłady i dowody, ale przenosząc się już naprawdę w bliskie nam okresy, no to widzimy wsparcie Wałęsy, wsparcie Jaruzelskiego, wsparcie Okrągłego Stołu.
Sługa Boży Wojciech.
To jest całkowita zdrada. A wcześniej na Soborze Watykańskim biskupi katoliccy, tam taki biskup Kominek z Wrocławia, on był chyba głównym inicjatorem, dlatego Niemcy go bardzo kochają, tego biskupa Kominka. On dokonał zdrady narodowej. Bardzo analogicznej w ciężarze moralnym, jak to, co robi dzisiaj Dziwisz. To co prawda na małą skalę, ale pamiętacie, co wtedy powiedzieli polscy biskupi biskupom niemieckim? Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Zobaczcie, po Holokauście, po Powstaniu Warszawskim, po zniszczeniu ogromnej skali naszego majątku narodowego, zrabowania naszej kultury i tak dalej, narażenie nas na okupację sowiecką i tak dalej, biskupi katoliccy w niespełna 20, można powiedzieć 20 lat po wojnie, bez żadnego rozliczenia, bez naprawienia krzywd, proszą, żeby tam jeszcze przebaczali, no to jeszcze tego, ale oni jeszcze proszą Niemców o wybaczenie. A zobaczcie, naród to kupił. Naród nie powiedział, biskupi, jak mogliście tak zhańbić naród polski, prosząc hitlerowców o przebaczenie? Za co? Za co hitlerowcy mają nam przebaczać? Na to pytanie naród polski do dzisiaj sobie nie odpowiedział. I dlatego Dziwisz dzisiaj ma czelność temu narodowi napluć w twarz, mówiąc: ja wam przebaczam. To jest cały czas jedna i ta sama historia. Naród w niewoli pańszczyźnianej, duchowej niewoli pańszczyźnianej Kościoła rzymskokatolickiego, nie mający żadnej alternatywy, ani nawet pojęcia, że jest świat poza Kościołem rzymskim.
Czyli twierdzisz, że to jednak Polacy są winni temu, że dzisiaj na przykład kardynał Dziwisz może pozostać bezkarny, ale czy to nie jest tak, że ten system już się domknął i teraz zwykli Polacy tak naprawdę niewiele mogą zrobić, żeby zmienić tę rzeczywistość, żeby zmusić ich do mówienia prawdy i żeby zostali z tego rozliczeni?
No ten system, jak widzimy, trzeszczy w szwach. Pojawiają się jakieś głosy, czy inspirowane, czy wynikające z potrzeby prawdy, tego nie wiem, ale gdzieś ta taka zmowa milczenia, że nie krytykuje się Kościoła rzymskokatolickiego, nie pokazuje się jego zdrad, jego grzechów, została rzeczywiście ściągnięta. Teraz w jakim celu? To już jest drugi problem. Tu mogą być dwa cele, że tak powiem, równolegle realizowane. Ludzie źli, którzy chcą zniszczyć państwo polskie, będą prowadzić, robią to, żeby wzmóc chaos, nie? I żeby Polacy byli całkowicie zagubieni, nie mieli już żadnych autorytetów. Ludzie dobrzy z kolei mówią, że tylko przez prawdę możemy zbudować na skalę nową rzeczywistość, tylko na prawdzie. No i teraz są wyścigi, którzy ludzie, że tak powiem, będą bardziej słuchani przez naród. Czy ci, którzy chcą rzeczywiście zniszczyć ten naród, a naród będzie temu klaskał, czy ci, którzy chcą odbudować ten naród? Zobaczcie, że ci, którzy głoszą prawdę właśnie z tą drugą chęcią odbudowania narodu polskiego, będą atakowani przez jednych i przez drugich, czyli będą przez ten kościół już toruńsko-krakowski, czyli ryzykowo dziwiszowski już teraz w zmowie, będą atakowani i będą atakowani przez tych, którzy chcą zniszczyć całkowicie naród polski i wprowadzić w miejsce starego kłamstwa nowe kłamstwo. Także no, nasza sytuacja jest niewesoła, ale jest jeden jasny punkt. Tak, tak. Wigilia to jest oczekiwanie na ten dzień, kiedy Jezus się pojawił na ziemi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I każdy, kto się zwróci do Jezusa Chrystusa, otrzymuje prawo stać się dzieckiem Boga. Czyli należy już do nowej rzeczywistości, do familii, do rodziny samego Boga. Na Ojca, na Boga Ojca może już mówić tatusiu. Tak, nie gdzieś, wiecie, jakiś odległy Manitu. Jeśli zwrócisz się do Jezusa, uwierzysz w to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, to od tego momentu na Boga będziesz mógł mówić tatusiu. A teraz pytanie. Czy tatuś pozwoli, żeby skrzywdzić swoje dziecko, swoje dzieci? Szczególnie, jeśli to jest tatuś wszechmocny. No, to jest dość oczywiste. I to jest właśnie radość z tych świąt. Nie tylko karp po żydowsku, czy
miejmy nadzieję, po grecku, że te święta naprawdę będą przełomowe dla Polaków, jeśli chodzi o te refleksje duchowe. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki dzisiaj jest Jezus, serdecznie Was już teraz zapraszamy na wspólne czytanie ostatniej księgi Biblii Apokalipsy o 20:30, wcześniej 18:00 Idź pod prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny. Już niedługo będziemy się z Wami żegnać przed świętami, ale na pewno będziecie mieć dużo atrakcji w telewizji Idź pod prąd, świąteczna ramówka, o tym więcej o jutro o godzinie 13:00, ale jeszcze Ciebie zapytam, jaki jest stan gitar na grudzień.
Wiem, że już przekroczyliśmy 600 gitar, czyli naszym nowym widzom mówię, że to jest 600 osób, które wspierają nas finansowo. Będę mógł Wam może jutro, może pojutrze jeszcze powiedzieć ciekawą historię jednego z naszych widzów, bardzo dramatyczną historię. To sobie zostawmy jeszcze na później. Jestem wdzięczny Wam, bo jest to więcej, jeśli chodzi chodzi o ilość osób na ten dzień już nas wspierających. Przypominam, że mamy taką już od 2 lat akcję, ambicje, żeby 1000 osób każdego miesiąca nas wsparło. I tu nie chodzi o wysokość, są różne wpłaty, 5 zł, 10, ale są i po paręnaście czy kilkadziesiąt tysięcy. To już zależy, jaką kto ma zasobność portfela i jak widzi sens istnienia takiej telewizji, jaką oglądacie.
Codziennie nas zaskakujecie, ale Bóg też nas zaskakuje każdego miesiąca. Ostatnio słyszałam taką opinię, że to, co się działo w telewizji Idź Pod Prąd przez ostatni rok, to po prostu były jakieś lata świetne. Także też widzicie ten rozwój. Zachęcamy Was do wsparcia, szczególnie też patrząc na te nowe projekty, jak na przykład komiks Andrzeja Patalona w naszej telewizji, to przygotowanie do tego trwało kilka miesięcy. To jest
ogromna
ilość pracy.
Już wielu z Was sobie pobrało i widzicie, że to jest naprawdę taka fajna praca i dużo wysiłku zostało w to włożone. Będziemy czekać na efekty, jakie są Wasze opinie, szczególnie Waszych znajomych, którzy nie oglądają telewizji Idź Pod Prąd, ale na przykład lubią komiksy. Spróbujcie im to podesłać, niech powiedzą, będziemy także głosy krytyczne starali się tu przedstawić. Jeszcze jutro będziemy mieć dla Was kolejną niespodziankę, taką przedświąteczną.
Kolejne wywiady.
Właśnie w tym duchu, a słowo ciałem się stało.
Czekamy z niecierpliwością. Polecam jeszcze najnowszy artykuł na stronie ispodprat.pl. Czy datowanie radiometryczne dowodzi, że Ziemia jest stara? Tłumaczenie Kinga Wodzyńska. To wszystko znajdziecie na naszej stronie. Teraz unboxing Mam COVID, film krótkometrażowy produkcji telewizji Idź Pod Prąd. Później Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję Wam za uwagę. Był z nami pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Zwykle chrześcijanie uczeni są, że należy bać się władzy. Nie? To tak tu używają często 13 rozdziału listu do Rzymian. Ale to nie jest ścisłe przedstawienie sprawy. Mamy bać się władzy tylko w przypadku, kiedy robimy coś złego. Nie? Sprawdźcie sobie 13 rozdział listu do Rzymian. Jeśli jednak my robimy coś dobrego, a zła władza próbuje nas zastraszyć, zabić, prześladować i tak dalej, czy wtedy możemy się bać tej władzy? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Mateusza. To jest 10 rozdział, werset 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli zobaczcie, jeśli władza próbuje dobrego człowieka zastraszyć, zmusić do działania złego, to w tym nawet za cenę, można powiedzieć, życia, to wtedy nie wolno nam się bać władzy. Zobaczcie, tu jest nakaz. Nie bójcie się tych. Nie bójcie się, czyli jeśli my zaczynamy się ich bać, to grzeszymy, bo łamiemy wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to też, można powiedzieć, detronizacja Boga z pierwszego miejsca w naszym życiu. Pierwsze przykazanie jeszcze w Starym Testamencie brzmi, powtórzone później w Nowym. Nie miej nikogo na pierwszym miejscu w swoim życiu. Czyli nie możesz władzy bać się bardziej niż Boga, czy stawiać jej wyżej. Człowiek prawy, który pełni wolę Boga, ma nie bać się władzy. Władzy ma się bać tylko przestępca.
Grudnia 1686 roku we Lwowie król Jan III Sobieski zaprzysiągł traktat pokojowy między Rzeczpospolitą a Rosją, wynegocjowany przez wojewodę poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego i kanclerza wielkiego litewskiego Marcjana Aleksandra Ogińskiego. Traktat ten potwierdzał przebieg rosyjsko-polskiej granicy ustalonej w roku 1667 w Andruszowie. W ten sposób Rzeczpospolita ostatecznie traciła na rzecz Rosji Ukrainę Lewobrzeżną, a także województwa smoleńskie i czernichowskie. Gdy zawierano rozejm w Andruszowie, ustalono, że Kijów pozostanie w rękach rosyjskich tylko 2 lata i zostanie zwrócony. Rosjanie nigdy go nie zwrócili. Główną przyczyną było to, że Kijów był siedzibą Patriarchatu Prawosławnego. Kontrolując ten patriarchat, Rosja wywierała wpływ na wszystkich prawosławnych mieszkających w Rzeczpospolitej. W traktacie Rzeczpospolita gwarantowała wolność prawosławnym zamieszkałym na jej terenie i dawała Rosji prawo kontroli, czy nie jest ona gwałcona. W następnych latach to ustalenie było wykorzystywane przez Rosjan do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Po zawarciu tego traktatu Rosja sprzymierzyła się z Rzeczpospolitą i resztą państw tzw. Świętej Ligi przeciwko Turcji i Tatarom. Wypłaciła też odszkodowanie posiadaczom majątków na przejętych przez nią ziemiach i do wypłacania corocznego subsydium dla Rzeczpospolitej na walkę z Imperium Osmańskim i Hanatem Krymskim. Traktat Grzymułtowskiego był uznawany w Rzeczpospolitej za klęskę. Został ratyfikowany przez Sejm dopiero w roku 1764, gdy niepodległość Rzeczpospolitej była już iluzją.